Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Do odwiedzania peryferii miejskich, społecznych, egzystencjalnych zachęcił papież prezydentów i burmistrzów włoskich miast. W Bratysławie wyniesiono do chwały ołtarzy księdza Tytusa Zemana, ofiarę komunizmu, męczennika za powołania kapłańskie i zakonne. Uderza ich ogromna pokora, a także otwartość i odwaga, z jaką podejmują swą misję. Tak w święto sióstr elżbietanek o ich posłudze mówił kardynał Zenon Grocholewski. 30 września wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. O potrzebie polityki i ekonomii na nowo opartej na etyce odpowiedzialności, wzajemnych relacji i troski o środowisko mówił papież do prezydentów i burmistrzów zrzeszonych w Krajowym Stowarzyszeniu Włoskich Samorządów. W skierowanym do nich przemówieniu nakreślił wizję miasta, które nie zamyka się w indywidualizmie, korupcji, nie buduje murów prywatyzacji w miejscach publicznych, gdzie mówienie o wspólnocie jest tylko sloganem. Aby je zbudować, zauważył Franciszek, potrzeba pokornego zaangażowania i codziennego oddolnego działania. Należy stworzyć w nim warunki do tego, by każdy mógł realizować swoje marzenia, jednocześnie otwierając się na wspólnotę z innymi. Przestrzegł przed budowaniem miasta dwóch prędkości, gdzie faworyzuje się jednych, a zapomina o biednych, bezrobotnych. Trzeba odwiedzać peryferie, te miejskie, społeczne, egzystencjalne. Punkt widzenia tych ostatnich jest najlepszą szkołą, pozwala zrozumieć, jakie są prawdziwe potrzeby i obnaża rozwiązania, które są tylko pozorne, zaznaczył Ojciec Święty. Męczennikiem za powołania kapłańskie i zakonne można nazwać błogosławionego Tytusa Zemana. Kochał swoje salezjańskie powołanie i kapłaństwo i pragnął, aby także inni młodzi mogli realizować swe marzenia o całkowitym poświęceniu się Panu, powiedział o nowym słowackim męczenniku prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Dziś rano w Bratysławie przewodniczył on w imieniu papieża uroczystościom beatyfikacyjnym. Kardynał Angelo Amato przypomniał smutne czasy komunistycznej dyktatury, w czasie której żył błogosławiony Tytus Zeman. Prześladowano wtedy przede wszystkim Kościół, który był ostoją słowackiej tożsamości i bronił wolności i godności człowieka. Zdelegalizowano zakony katolickie, mocno ograniczono działalność duszpasterską. Ksiądz Zeman wiele razy przekraczał nielegalnie granice, aby odprowadzić do Włoch młodych mężczyzn, którzy chcieli być salezjanami. Przy jednej z takich prób został aresztowany, skazano go na więzienie i ciężkie roboty. Zapytano o przyczynę śmierci nowego słowackiego męczennika, prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych odpowiedział.
Został aresztowany, ponieważ pomagał kapłanom i seminarzystom przekraczać granice, aby mogli realizować swoje apostolskie marzenia. Został więc oskarżony o zdradę i skazany na ciężkie roboty. Był między innymi osadzony w tak zwanej okrutnej wieży śmierci. Był tam zmuszany do ręcznej pracy przy wydobywaniu rud uranu, z którego, jak wiadomo, otrzymuje się uran, metal bardzo toksyczny i radioaktywny. W czasie jednego z badań lekarskich stwierdzono u niego bardzo wysokie radioaktywne napromieniowanie ciała. Dlatego ksiądz Zeman został przeznaczony do fizycznej eksterminacji. Silne napromieniowanie, zimno, przemoc i świadomość, że się jest człowiekiem przeznaczonym do unicestwienia jak insekty, sprawiły, że to tak zwane miejsce pracy było w istocie prawdziwym obozem zagłady.
Uderza ich ogromna pokora, bez której nie można pełnić uczynków miłosierdzia i bezinteresownie służyć potrzebującym, a także otwartość i odwaga, z jaką podejmują swą misję. Tak o posłudze sióstr elżbietanek mówi kardynał Zenon Grocholewski. Emerytowany prefekt kongregacji do spraw wychowania katolickiego przewodniczył dziś Eucharystii kończącej jubileuszowe obchody. W Nysie, która jest ich kolebką, elżbietanki świętowały 175-lecie powstania ich zgromadzenia i 10. rocznicę beatyfikacji założycielki, matki Marii Luizy Merkert. Na uroczystości przybyło kilkaset sióstr z całego świata, a także liczni współpracownicy i przyjaciele zgromadzenia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk. Zapraszam na program Daję Słowo.
W jutrzejszym pierwszym czytaniu prorok Ezechiel zapewnia nas, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył wiecznie.
Izraelici oburzali się na Boga. Nie przekonywała ich myśl, że zmiana życia grzesznika jest przez Pana honorowana, że wszystkie złe czyny miałyby zostać zapomniane z chwilą autentycznego nawrócenia. Zresztą trudno się dziwić narodowi wybranemu, no bo przecież w przypadku osób, które naprawdę dokonały olbrzymiego zła, trudno nam pomyśleć, iż wszystkie te ohydne czyny mogłyby pójść w niepamięć. Czy moglibyśmy spotkać w niebie Hitlera? Albo Stalina? Może Lenina albo doktora Mengele? Coś się w nas buntuje przeciw takim wizjom, a jednak mogą one być prawdziwe. I jeśli umrzemy i naprawdę spotkamy któregoś z tych zbrodniarzy wśród zbawionych, co takiego zrobimy? Zbuntujemy się przeciw Bogu? Zaczniemy krzyczeć: jak mogłeś tego tu wpuścić? A może bez krzyczenia, ale zatrzymamy swój gniew oraz żal głęboko w sercu? Czy jednak przejdziemy nad tym do porządku dziennego? A co z osobami, które uczyniły nam jakąś osobistą krzywdę? Jak zareagujemy, gdy spotkamy się z nimi w niebie? Czy jednak Izraelici mają tak naprawdę rację, a może stoi ona po stronie tego niezmierzonego Bożego miłosierdzia? Po pierwsze, warto tu zauważyć, że nie wiemy ostatecznie do końca, co dzieje się w sercu ludzkim, także w sercu wielkich grzeszników, krzywdzicieli, zbrodniarzy. Nasz problem ze spotkaniem ich w niebie polegałby w dużej mierze na niewierze, iż oni mogli się nawrócić, mogli zmienić swoją duszę, mogli wybrać miłość, nawet jeśli tylko w ostatnim momencie życia. Tylko że my takich rzeczy wiedzieć tak naprawdę nie potrafimy, a Bóg je wszystkie zna. Więc czy słusznie buntujemy się przeciw Jego osądom? Czy słusznie potępiamy, kiedy On przebacza? Drugim problemem jest dla nas traktowanie życia jak gry, w której zbiera się punkty, i to zarówno te negatywne, jak i te pozytywne. I takie spojrzenie niszczy zarówno nasze relacje z innymi, jak i z samymi sobą. Bo z powodu owej myśli uważamy, że należy za każde zło zdążyć odpłacić równie wielkim dobrem. Ale tak nie jest. Życie to życie, a nie gra. Nie ma punktów za złe zachowanie, ani za dobre zachowanie. Istnieje w nim relacja ze Stwórcą, którą można albo budować, albo niszczyć. Tak samo jak wszystkie relacje z innymi ludźmi. I Bogu w tym wszystkim nie zależy na ściąganiu długów za zainwestowane w nas czas, wysiłek czy miłość. Nie. Jemu wystarczy, że na Jego zaangażowanie odpowiemy naszym szczerym zaangażowaniem. Prawdziwe i niekłamane tak. Chcę być z Tobą powoduje, że mamy dostęp do Bożej miłości, tak samo jak szczere nie na nią zamyka. Nie ma nic prostszego niż to rozróżnienie. Pan traktuje nas, jak my sami tego chcemy. I nieważne, co działo się wcześniej, jeśli akurat szczerze chcemy czegoś innego teraz. A czego ty pragniesz w życiu? Thank you.
Święty Paweł w jutrzejszym fragmencie listu do Filipian zachęca do jedności w Duchu Świętym i pokory w podejściu do drugiego na wzór Jezusa Chrystusa.
Dla świętego Pawła, jak słyszeliśmy w minioną niedzielę, żyć to Chrystus, a śmierć to zysk. I jest on konsekwentny w swoim wyborze, nie zmienia zdania. Nawet jeżeli uczyniwszy raz na wieki wybór, ciągle każdego dnia musi go potwierdzać, niejako wybierać na nowo, to dla apostoła narodów jest czymś oczywistym, że zawsze jest i będzie to Chrystus. Ale Paweł nie skupia się tylko na sobie, nie zakopuje tego daru, ale chce go pomnażać. Pragnie tym darem, który sam zresztą otrzymał, nie pochodził przecież od niego, dzielić się z innymi. Jest przekonany, że prawdziwe życie jest tylko w Jezusie Chrystusie i stara się tą myślą, wiarą, a co za tym idzie także postępowaniem, zarażać innych. Cóż to bowiem byłoby za piękno, za dar, jaka to byłaby miłość, gdybyśmy zatrzymali ją tylko dla siebie, zazdrośnie strzegli, żeby nikt cię nie dowiedział i nie otrzymał, nie mógł tego piękna zobaczyć, a miłości doświadczyć. Paweł pisze więc do Filipian, zachęcając ich, prosząc, napominając, aby żyli w jedności i miłości. Aby nie konkurowali między sobą, nie szukali lepszych i gorszych. Aby nie wchodzili we współzawodnictwo dla chwały, która jest tylko ulotna, przemija i jest próżna. Zachęca, aby oczyma pokory spojrzeli na siebie, na tych i na to, co wokół. Ta pokora pozwoli zobaczyć, kim naprawdę są. Nie będą więc zadzierać głowy, ale innych będą oceniać wyżej, jako tych, którzy potrzebują miłości, uśmiechu, serdeczności, choć być może dziś jeszcze stoją w innym miejscu z innymi poglądami niż oni. Miejcie na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich, pisze Paweł. Trzeba wychodzić z siebie poza krąg własnych zainteresowań, przyjemności. Nie patrzeć na świat tylko poprzez swój pryzmat. Drugi jest mi dany, abym się nim zainteresował, zobaczył go i wsparł, zaopiekował, chociażby tylko dobrym słowem i uśmiechem. Ta Pawłowa zachęta to nie jest jego wymysł, kaprys. Jeżeli prosi o taki styl życia, to dlatego, że wpatrzony w Jezusa Chrystusa odkrył, iż to właśnie On, Jego Bóg i Pan, był ożywiony takim dążeniem. Jeżeli więc życie oznacza Chrystusa, to także i to, czym i jak On żył, czego pragnął, do czego dążył. A co Jezus ukazuje nam swoim życiem, wyborami, których dokonał? Co widzimy, patrząc na Niego? Odpowiadając, Paweł przytacza przepiękny starochrześcijański hymn o Chrystusie, który powstał najprawdopodobniej jako pieśń liturgiczna. Chrystus, będąc Bogiem, rezygnuje ze swego bóstwa i ogołaca się, staje się sługą podobnym do ludzi. Wszechmogący Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, przez którego wszystko się stało, co się stało, uniża siebie. W zewnętrznej postaci uznany za człowieka i posłuszny Ojcu aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Stracił bóstwo, zrezygnował z Niego, stał się jednym z nas, aby potem odzyskać swą boską moc, otrzymać imię, przed którym się będzie zginało każde kolano i aby każdy język wyznał, że jest Bogiem. Jeżeli zrobił to dla nas Jezus, o ile bardziej i my winniśmy tak żyć. O łaskę pokory, która nauczy nas się uniżać, aby potem powstać, prosimy Cię, Panie.
W niedzielnej Ewangelii usłyszymy między innymi, że Królestwo Niebieskie przygotowane jest dla tych, którzy pełnią wolę Ojca.
W naszym codziennym życiu ciągle spotykamy się z pozorami, kłamstwem, deklaracjami bez pokrycia, pustymi obiecankami, jednym słowem nadużywaniem zaufania. Takie cnoty jak honor, słowność, poczucie realizmu i odpowiedzialności, czy szczerość, choćby nawet bolała, ale prawdziwa, straciły jakby rację swojego bytu, istnienia. Te cechy dziś często wyparte są przez konformizm, obłudę i kłamstwo, ładne słówka, zakamuflowaną ideologię. Wydaje się, że można powiedzieć i obiecać, co się chce, bo to i tak nie pociąga za sobą żadnych dalszych konsekwencji, a na dziś może być po prostu opłacalne. W ten sposób burzy się stopniowo fundament życia społecznego, jakim jest wzajemne zaufanie i odpowiedzialność. Życiem steruje zwykłe przechwalanie się tego, co każdy może i potrafi. Gdy czytamy tekst Ewangelisty świętego Mateusza z jego 21 rozdziału, widzimy podobną postawę przechwalania się, działania trochę, tak jak my to mówimy, dla publiki. Postawę taką zaprezentował wobec swojego ojca pierwszy syn. Idę, panie, już biegnę, zaraz pomogę, nie sprawi mi to żadnych kłopotów, wszystko da się zrobić, nie martw się, zaraz będzie wszystko załatwione. Pojawiło się wiele słów, deklaracji, obietnic, słów, którego nic nie kosztowały, a jakże pozytywne wywarły wrażenie na ojcu i zapewne też na osobach, które w tym czasie były obecne. Przy pomocy jednego zdania kupił sobie przychylność, podziw i łaski ojca i chyba nie tylko jego. Notowania tego syna w mgnieniu oka poszły w górę. Co innego drugi syn. Co prawda jego opryskliwość i niechęć nie powinna znaleźć u nas aprobaty na takie zachowanie, ale za to potrafimy chyba docenić przede wszystkim jego szczerość. Szczera intencja, pierwszy odruch serca, który może nie jest obiektywnie patrząc dobry, jednakże to, co trzeba widzieć, to, że człowiek ten szybko zrozumiał swój błąd i zdobył się na opamiętanie. Swoją ostateczną decyzją zmazał złe wrażenie. Czynem naprawił z nawiązką to, co zepsuł nieopatrznym słowem. Imponuje taka postawa, bo wiemy dobrze, jak trudno przychodzi człowiekowi przyznać się do błędu, a jeszcze trudniej go naprawić. Co prawda, Ewangelia nie mówi nic o reakcji ojca, ale chyba i on szybko zmienił zdanie o swoich synach i oddał im sprawiedliwość na podstawie faktów, a nie tylko gry pozorów. Kłamstwo ma krótkie nogi. Na pozorach niewiele da się zbudować, bo konfrontacja z prawdą zawsze demaskuje obłudę. Z tej krótkiej historii warto dziś wyciągnąć wnioski dla naszego osobistego i także społecznego życia. Po pierwsze, z rezerwą i ostrożnością traktujmy słowne deklaracje, zwłaszcza te, które są nazbyt gładkie i obiecujące. Czyny są ważniejsze niż słowa i one dopiero tworzą fakty. Patrzmy więc bardziej na to, co człowiek robi i dopiero w tym kontekście słuchajmy tego, co mówi. Oceniajmy na podstawie czynów, a nie z haseł. A jeśli ktoś rzuca hasła i obietnice, to dopilnujmy, aby je potem wprowadził w życie. Drzewo poznaje się przecież po owocach, a nie po szumie liści. Po drugie, bądźmy cierpliwi i uczmy się od innych. Człowiekowi zdarza się nieraz powiedzieć drugiemu: nie, nie masz racji, ja wiem lepiej. Przez to popełniać błędy, upadać. Ale człowiek zawsze może powstać i przyznać się do błędu. Tylko zatwardziałe, celowe i świadome trwanie w błędzie jest niewybaczalne. Może prowadzić do zguby. Po trzecie, nie ma takiej sytuacji, której nie dałoby się poprawić i nie ma takiego grzechu, który nie byłby wybaczony. Każdy moment jest dobry, by się nawrócić, zmienić swoje życie i zacząć od początku.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.